Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet od godziny 10. Na pewno teraz w naszym moście radiowym Dublin-Warszawa on, Bogdan Ferenc, którego nie może zabraknąć w naszym programie. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
Witam państwa, witam oczywiście ciebie, Tomaszu.
No właśnie, taki smutny Bogdan Ferenc, bo cóż, no ja też się śmiałem, przyglądając się wtorkową porą temu wszystkiemu, co działo się w Dáil, w naszym irlandzkim parlamencie, odpowiedniku naszego Sejmu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. No powiem szczerze, że dramatyzm zachowany do ostatniej chwili, po czym okazało się, że wszystko zostało przegłosowane i tak naprawdę moglibyśmy na 99,99% powiedzieć to wszystko, co znajdzie się w budżecie już wiele tygodni wcześniej. Rozczarowany jesteś taką niby to wojną na śmierć i życie między Fionną Foyle a Fine Gael i jeszcze tą małą przystawką, Bogdanie?
Nie jestem rozczarowany, nie jestem zaskoczony. Nie w ogóle wiedziałem, że tak się stanie i popełniłem taki tekst nawet. Zatytułowałem go Budżetowy cyrk. I tam bardzo dokładnie i szczegółowo opisuję, jak ja widziałem właśnie całą debatę, a nie oglądałem jej, a tylko jej słuchałem, ale jednak tam wszystko było bardzo dokładnie pokazane, jak działa irlandzka polityka. Jest to zwykły teatr, zresztą nie tylko irlandzka polityka. Tutaj możemy szczerze powiedzieć, że polityka na całym świecie tak właśnie działa, czyli wszystko ustalane jest dużo wcześniej, w zaciszach gabinetów, a później dla gawiedzi po prostu robi się cyrk, robi się teatr. Tak nawet sobie powiedziałem, chyba cytując w tym momencie Stanisława Wyspiańskiego, teatr swój widzę ogromny. I myślę, że to bardzo dobrze oddaje atmosferę, która właśnie działa się, która właśnie była w Dáil, kiedy na sali plenarnej, no, nie ukrywajmy, było troszeczkę sprzeczek, było trochę nieprzyjemnych sytuacji, ale jednak to wszystko jest już ustalone, było ustalone wcześniej, bo wiadomo, że Fiona nie podeszłaby w ogóle do jakiejkolwiek debaty, gdyby nie ugrała czegoś dla siebie, a było to po prostu ugranie dla siebie, dla swojego elektoratu, wywalczenie jakichś dodatkowych środków, dodatkowych ulg i myślę, że to wszystko tak się ułożyło, jak się ułożyło. Tak jak napisałem w tekście, nie było niczego nowego. Nie dodano nic, czego byśmy właśnie wcześniej nie wiedzieli. Tutaj chyba zadedykowałbym jeszcze jedną piosenkę paniom i panom posłom z irlandzkiego parlamentu, czyli Życie to nie teatr Edwarda Stachury w wykonaniu Jacka Różańskiego z muzyką Jerzego
Satanowskiego. Dokładnie. Chyba najlepsze wykonanie.
Idealnie chyba tak. pamiętam do dzisiaj i chyba to byłoby najlepszą puentą tego, co działo się w Dáil. Jak nie powinni zachowywać się posłowie, bo to, co zrobili, to była taka pokazówka, że już większej nie można było po prostu zrobić. Jest to śmieszne dla osób chociaż trochę interesujących się polityką, chociaż troszkę zajmujących się zagadnieniami politycznymi. To było po prostu śmieszne i to się przewijało chyba w kilku nawet komentarzach, że no tak nie powinno się dziać. Jeżeli mieli wszystko ustalone, to po co w ogóle ta debata? Po prostu wejść i przegłosować. Nie będę ukrywał, że Fiona, włącznie z Fine Gael i przystawką Independence Alliance, mogliby przegłosować to bez nikogo więcej. Tam wiadomo, podczas debaty wtrącało się trochę Sinn Féin, wtrącała się troszeczkę Partia Pracy, ale te dwie partie nie mają nic do powiedzenia, są zbyt słabe, żeby cokolwiek w budżecie zmienić. Mnie wcześniej troszkę spodobał się, chociaż nie do końca. Tam było kilka fajnych punktów. Właśnie alternatywny budżet Sinn Féin, który chciał przede wszystkim ułatwić troszeczkę życie osobom, które mają problemy finansowe. Może nie do końca problemy finansowe, ale które nie zarabiają zbyt dużo, ewentualnie mają problemy, ale mieszkaniowe. W tym kierunku bardziej szedł właśnie budżet Sinn Féin. On wiadomo, od początku było wiadomo, że z tym się nic nie stanie, że Sinn Féin nawet jednego punktu z tamtego ze swoich propozycji nie wepchnie do budżetu Leo Varadkara i pana Pascala Donoghue, bo nie ma takiej siły, nie ma takiej woli politycznej. Tam po prostu rządzą silni. A silnymi w tym momencie jest Fianna Fáil i Fine Gael, które dokładnie dogadały się między sobą i zrobiły to, co chciały zrobić.
No ale
nie wiadomo,
się cieszy,
jak potoczą się dalsze losy.
No ale lud się cieszy, Bogdanie drogi, prawda? Lud się cieszy, bo tak. Kwota wolna od podatku idzie w górę o kolejne 200, tak. I wszystkie zasiłki socjalne idą w górę o 5 euro. I po raz pierwszy od czasów tego wielkiego kryzysu, czyli roku 2007, będzie bonus świąteczny razy dwa, czego nie było przez ostatnie 11 lat. No ale z drugiej strony coś, co może martwić, to jest jednak zabezpieczenie tych 8 miliardów euro na wypadek tak zwanego rainy day, gdyby coś, nie daj Boże, poszło nie tak w gospodarce światowej, europejskiej czy też irlandzkiej, no to jednak te 8 miliardów gdzieś tam są przyblokowane, ale z drugiej strony, tak jak pytali posłowie Sinn Féin, na co te pieniądze będą zużytkowane, nie usłyszeli odpowiedzi. Co ty sądzisz o tym wiszącym w powietrzu czymś, co ma się wydarzyć w związku z tym, że 8 miliardów euro, no to jest potężna suma pieniędzy. I gdzieś to może martwić, że rząd Leo Varadkara patrzy w tym kierunku, podobnie jak minister finansów Pascal Donoghue. Bogdanie, co ty o tym sądzisz?
O tym poniekąd mieczu Damoklesa, który wisi nad tymi 8 miliardami, za chwileczkę wrócę do początku twojej wypowiedzi, czyli do tego, że ludzie się cieszą, że będą mieli obniżki. Będą mieli dodatki, dodatkowe pieniądze, dodatkowe ulgi, kwota wolna od podatku. Super. A dlaczego nikt nie myśli o tym, o ile będzie wyższa akcyza? Dlaczego nikt nie myśli o tym, że na przykład podatek na usługi hotelarskie i restauracyjne wzrośnie z 9 na 13,5%? I co się wtedy stanie? Te wszystkie ulgi znowu zostaną, dokładnie tak jak w tym roku się stało, zostały pochłonięte przez podwyżki podatków, przez podwyżki cen i wszystko inne, co się dookoła działo. Dokładnie tak samo będzie w przyszłym roku. Ludzie powinni zacząć myśleć, powinni dodawać te słupki na plusie i na minusie. Uważam, że nic, absolutnie nic nie zyskamy w przyszłym roku. I to będzie wszystko.
No i martwią się ci, którzy palą teraz... przecież kolejne 50 centów na paczce, będzie trzeba płacić więcej.
Nie bardzo dobrze, bo ja nie palę papierosów akurat, więc mnie to nie przeszkadza. Jak nie będziecie stać, pożyczę ci 50 centów. No dobrze, okay. Dam 50 centów, nie będę pożyczał.
Dziękuję, Bogdanie, taka przyjacielska, dziennikarska samopomoc. Chociaż niektórzy mówią, że łatwiej pójść gdzieś tam, gdzie odbywa się kontrabanda i kupić jej o połowę taniej, do czego nie namawiam słuchaczy i słuchaczek, bo trzeba legalnie wpierać. Natomiast no, jest to taki rynek, z którym też irlandzka garda, ani Ministerstwo Finansów nie może sobie poradzić, ale słuchamy ciebie właśnie. Powracamy do tych twoich przypatrywań się budżetowi, tej twojej synoptyce. Bogdan Ferenc, portal Polska IE. Naszym gościem tradycyjnie.
Te 8 miliardów, które będzie na funduszu Deszczowy Dzień, czyli funduszu, który ma pomagać, jeżeli Brexit pójdzie w takim nieprzewidzianym albo przewidzianym kierunku, ale w złym kierunku, no nie wiadomo, jak będzie spożytkowane. Kiedyś mówiło się, że będzie to pomoc finansowa dla firm, które nie mogą sobie, które będą wpadły w kłopoty, czyli w jakieś zadłużenia, czy nie będą mogły sprzedawać swoich towarów na rynku brytyjskim, czy będą miały problemy, czy będą zbyt wysoko opodatkowane, zmniejszą się ich dochody, tylko co, przepraszam, będą dokładali tym firmom. To jest błąd, który zaczął się jeszcze za rządów Andy Kennego, kiedy ja już wtedy twierdziłem, że irlandzki gabinet nie powinien czekać na rozwój wypadków, nie powinien zastanawiać się, co zrobić, jeżeli do czegokolwiek dojdzie, albo zastanawiać się, co będziemy robili, jeżeli w ogóle Brytyjczycy odwrócą się kiedykolwiek od nas plecami. Wtedy już twierdziłem, że powinniśmy sobie szukać innych partnerów na świecie, partnerów gospodarczych, do których moglibyśmy wysyłać obecnie produkowane towary, a wysyłane do Wielkiej Brytanii, które z kolei napędzałyby naszą gospodarkę. Jeżeli udałoby się wcześniej podpisać umowy gospodarcze, które zapewniłyby wzrost, kolejny wzrost produkcji oczywiście dla irlandzkiego przemysłu, super, ale jeżeli te umowy zaczęłyby obowiązywać dopiero teraz, to one byłyby jak gdyby ratunkiem dla kraju, żeby po prostu nie upadł. Bo ja także wielokrotnie powtarzam, irlandzka gospodarka jest zbyt mocno, zbyt silnie związana z Brytyjczykami, żeby sobie poradziła, jeżeli Brexit przybierze troszeczkę gorszy obrót niż my w Irlandii sobie tego życzymy. Upadek wielu zakładów już widzę w tym momencie. Co się stało na samym początku, kiedy tylko przegłosowano wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej? Zaczęły się pewnego rodzaju problemy chyba w rolnictwie, gdzie ono traciło troszeczkę swojej mocy przebicia. Czym to było spowodowane? Było to spowodowane osłabieniem waluty Wielkiej Brytanii, funta szwajcarskiego, który poprzez bardzo niskie notowania zaburzał tę współpracę dobrą, gdzie opłacało się produkować u nas, sprzedawać w Wielkiej Brytanii. Niskie ceny, niska wartość funta zaburzyła ten cały proces i na przykład zaczęły się problemy w przemyśle pieczarkarskim, który ponad 90% swojej produkcji wysyłał do Wielkiej Brytanii. No wtedy zwolniono kilkaset osób z 2000, czy tam ponad 2000 pracujących ogólnie w całym sektorze. No to był już wtedy dramat. Teraz troszeczkę to się zmieniło, troszeczkę sytuacja się poprawiła, ale to będzie dokładnie tak samo wyglądało później. Jeżeli w jakikolwiek sposób stracimy możliwość współpracy z Wielką Brytanią, Irlandia będzie miała ogromne kłopoty. Dlaczego między innymi walczymy o granicę z Irlandią Północną? Bo był jeden z pomysłów, zachowując wolną granicę z Irlandią Północną, poprzez ten kraj współpracujemy z Wielką Brytanią. Jak gdyby nie łamiemy przepisów, nie omijamy prawa podatkowego, bo my, Republika Irlandii, sprzedajemy do Irlandii Północnej. Co robi Irlandia Północna z tym właśnie, co od nas kupiła, jest to jej prywatny problem. Będzie to trochę naciągane, ale jednak pozwoli nam zachować poziom obrotów gospodarczych, poziom obrotów handlowych z Wielką Brytanią na porównywalnym jak teraz poziomie. Jeżeli okaże się, że będzie jednak twardy Brexit, chociaż zbliżamy się chyba do porozumienia, prawdopodobnie irlandzka gospodarka odczuje to tak mocno, jak nie odczuła tego nawet podczas kryzysu finansowego w 2008 roku, kiedy załamanie rynku było ogromne, bezrobocie wzrosło do ponad 15%. To był po prostu koszmar dla tego kraju. Teraz, gdyby był twardy Brexit, byłoby znacznie gorzej, bo Irlandia jest do niego w ogóle nieprzygotowana, nie zrobiła nic, co mogłoby ją w jakiś sposób wyciągnąć z tego dołka. Ja pamiętam też, co się robiło, jeżeli jak już zaczęliśmy mówić właśnie o tym Brexicie, o twardym Brexicie, o możliwości wyjścia Wielkiej Brytanii bez jakiejkolwiek umowy, co zrobili politycy irlandzcy? No zaczęli jeździć, szukać możliwości współpracy. Tylko, że nie jeździli do krajów, w których Irlandii jeszcze nie ma. Oni jeździli do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, tego typu spotkania. No to był, uważałem za błąd, zresztą do tej pory uważam za błąd, bo zbytnie trzymanie się Stanów Zjednoczonych no już przyniosło niekorzystne efekty, bo na przykład pan Donald Trump, czyli prezydent Stanów, zachowuje się nieprzewidywalnie i nie wiadomo, co do końca zrobi, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, jeżeli chodzi o kwestie wojny handlowej, którą toczy ze wszystkimi, chociaż też już zaczął tonować troszeczkę, nie wiem, czy komuś udało się go przekonać, że robi błąd, popełnia błąd. czy po prostu sam jako biznesmen doszedł do przekonania, że to nie do końca jest takie dobre, jak on sobie to wymyślił, bo pamiętajmy, że przecież została już właśnie chyba w tamtym tygodniu podpisana nowa umowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem, która jak gdyby odnawia te stosunki gospodarcze, które mieli wcześniej, które zepsuł Donald Trump. Trump umiał się teraz bardziej na Chiny niż na kogokolwiek innego, troszeczkę jeszcze z Unią Europejską walczy, a dokładnie z Niemcami, ale myślę, że w pewnym momencie to wszystko się w jakiś sposób uspokoi i stosunki gospodarcze, stosunki handlowe pomiędzy Stanami a Europą, między Chinami unormalizują się i będą po prostu takie, jak były do tej pory.
Tak musi się stać, Bogdanie, aby ta równowaga jednak i spokój, po to czystość była. Ja myślę, że tutaj te wizyty w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych jednak były troszeczkę powodowane tym hura optymizmem rządzących Irlandią, że no przecież jak zabraknie Wielką Brytanię, to my będziemy jedynym angielskojęzycznym krajem, chociaż ten Gaelic jest też ważną dominantą, jeżeli chodzi o kulturę i kwestie językowe w Irlandii, bo to przecież ich język ojczysty. I że to było właśnie powodowane tym, bo jednak, co by nie powiedzieć, dużo firm amerykańskich jest tutaj, ale właśnie, powracając jeszcze do tych kwestii wojen podatkowych, no trzeba powiedzieć, że podatek korporacyjny w Irlandii to jest 12,5%. Natomiast jeżeli Donald Trump swoim edyktem prezydenckim zmieni też wysokość podatku korporacyjnego w Irlandii, no to w Stanach Zjednoczonych, przepraszam, no to wiadomą rzeczą jest, że bardzo wiele tych firm wróci na łono ojczyzny, prawda?
No tak, tak to jest. No ja powiem to na przykładzie Galway, gdzie istnieje sobie taka dosyć duża i znana firma jak Medtronic, która zatrudnia obecnie ponad 10 tysięcy osób z tego miasta. Jest to firma amerykańska. Jeżeli okazałoby się, że Medtronic wychodzi, to na dobrą sprawę jednego dnia 10 tysięcy miejsc pracy zostaje utraconych tutaj. No to jest przerażające.
I powołam, Galway nie ma środków do życia i firmy tak towarzyszące, jest. Bo przecież w Irlandii jest tak. To też mówimy naszym słuchaczom w Polsce, że tak naprawdę ma to swoje dobre i złe strony, ponieważ kiedy Irlandczycy zapraszali te firmy, no to żądali jednej rzeczy. Nie jesteśmy składowiskiem, nie jesteśmy montowniami. Jeżeli chcecie coś u nas robić, to róbcie to w sposób kompleksowy. Od kabli, przez rezystory, tranzystory i tak dalej do całości. Mówię tutaj o tym całym przemyśle komputerowym, natomiast no wtedy, jeżeli te duże firmy będą uciekać, no to w tym momencie chyba to jest to, o czym mówiłeś w pierwszej części dzisiejszej rozmowy, że właśnie ta Irlandia, trochę na wzór tego naszego polskiego gospodarczego patrzenia, że jednak no patrzy się gdzieś tam, ale z perspektywy maksymalnie tych 5, no może 7 lat, a nie ma tego patrzenia globalnego, prawda? Natomiast jeżeli te klocki się wysuną, no to wtedy może być rzeczywiście duży problem nie tylko ze znalezieniem pracy, ale wtedy jeszcze dokładając Brexit i dokładając to, że nie wiadomo tak naprawdę, czy rzeczywiście Irlandia Północna poukłada się z Republiką Irlandii przy pochwale albo naganie Londynu, bo tego jeszcze nie wiemy, no zwłaszcza, że w dalszym ciągu Irlandia Północna funkcjonuje bez rządu, co też jest dla mnie trochę kuriozalne. A dla ciebie?
No, ale też wiele razy to mówiłem, nawet pisałem, że brak rządu w Irlandii Północnej jest winą tylko i wyłącznie pani Arlene Foster. To jest pani pełniąca obowiązki premiera, czy też była premier, jak ją sobie tak dowolnie nazwiemy, ona jest przeciwniczką wszystkiego, co wiąże się z Unią, wszystkiego, co wiąże się jak gdyby ze współpracą z Republiką. Pani Foster ustawiła swój kurs i swojej partii na Londyn i tego się kurczowo trzyma. Do pani Foster nie trafiają pewne racjonalne nawet argumenty, którymi próbuje się ją przekonać, że coś mogłoby się ewentualnie stać, coś mogłoby się zmienić w tym kraju, jeżeli wyraziłaby wolę współpracy z Republiką nawet po Brexicie. Teoretycznie w tym tygodniu ma odbyć się spotkanie, które Demokratyczna Partia Unionistów będzie prowadziła między innymi z Sinn Féin i z jeszcze jedną partią, gdzie ma to znowu otworzyć kolejny rozdział negocjacji o utworzeniu rządu. Myślę, że jest to kolejna zagrywka pani Foster, która tak czy inaczej nie chce tego, a wie, że jest potrzebna Teresie May, która nie ma pełnego poparcia w swojej,
zgadza
swoim ugrupowaniu.
Ale tutaj jeszcze, Bogdanie,
liczy tylko i wyłącznie na poparcie właśnie
Londynu.
DUP.
Dokładnie. Natomiast tutaj jeszcze musimy powiedzieć jedną rzecz, że już w tym momencie, być może to jest wywołaniem do tablicy, a do kolejnych rozmów parlamentarzystów, ponieważ już obowiązuje to, co powiedział, przecież powiedziała Karen Bradley, czyli sekretarz do spraw Irlandii Północnej w rządzie Theresy May, że po prostu zabierze posłom lekką ręką około 13 do 15 tysięcy funtów za to, że nie potrafią powołać rządu. Jak myślisz, to też może mieć taki wpływ, że posłowie się przebudzili i chcą rozmawiać? DUP, Sinn Féin, no, czy ten walor finansowy też
przemawia? Bo to jest naprawdę dziwne, bo o ile rozumiem, dlaczego nie może porozumieć się Demokratyczna Partia Unionistów, czyli partia pani Arlene Foster z Sinn Féin, to nie rozumiem, jak mogą się nie umieją się porozumieć inne, te małe partie, z kimkolwiek, czy właśnie z DUP, czy właśnie z Sinn Féin, bo w mojej ocenie powinno się zrobić w ten sposób, że którekolwiek z ugrupowań tych większych, które jest tym graczem takim poważniejszym, dogaduje się, porozumiewa się z mniejszymi ugrupowaniami, aby uzyskać większość i blokuje swojego przeciwnika. Wtedy tworzą rząd i zobaczymy, co się dzieje. W Irlandii Północnej sytuacja jest naprawdę skomplikowana. Demokratyczna Partia Unionistów ma przewagę jednego głosu w parlamencie. To jest nikła przewaga. Naprawdę, w tej chwili, gdyby Sinn Féin tylko chciało, gdyby umiało się porozumieć z tymi mniejszymi ugrupowaniami, może zablokować jakiekolwiek prace, jakiekolwiek rozmowy pani Foster z kimkolwiek. I pani Foster musiałaby się zgodzić na to, co proponują inne partie i rząd by powstał i inaczej mogłaby sytuacja wyglądać, sytuacja Londynu mogłaby by wyglądać, bo Londyn musiałby się ugiąć w negocjacjach unijnych, bo wiedziałby, że nie ma poparcia Irlandii Północnej.
No ten zbliżający...
bodajże 10 czy 11 głosów, które są potrzebne, żeby po prostu tutaj jakiekolwiek w Westminsterze zostały podjęte.
Ja myślę, że ten zbliżający się weekend, kiedy te rozmowy mają przybrać na sile i coś ma się wykluć pozytywnego, miejmy nadzieję dla Irlandii Północnej i dla Republiki Irlandii, naszej Republiki Irlandii, że to się stanie faktem i o tym będziemy rozmawiać już za tydzień. Bogdan Ferenc, Polska IN, najpoczytniejszy portal dla Polonusów, choć nie tylko, na Szmaragdowej Wyspie i nasz współpracownik, nasz kolega redakcyjny i Radia Wnet, i Radia Nir FM. Bogdan, dziękuję pięknie za rozmowę i za te nasze, czasami też takie dość żartobliwe historie, które sobie opowiadałem, bo czasami ja myślę, że każdy, kto wyobraża sobie, jak to tutaj wygląda, a nigdy nie był w Irlandii, to nawet te jego wyobrażenia nie są takie, jak jest real life, że tak się wyrażę tutaj, czy w Irlandii Północnej, no tak. czy w Republice Irlandii przede wszystkim, ale jednak musimy chwalić Irlandczyków za poczucie humoru, dystans do siebie i to, że czas nie ma żadnego znaczenia, prawda? Bo czas nie ma dla Irlandczyków najmniejszego znaczenia. Dokładnie.
To jest właśnie zastanawiające. My żyjemy z zegarkiem w ręku.
Oni nie.
Te zegarki mają gdzieś tam w domach, ale nie zwracają na nie uwagi.
No dystans o siebie...
Może to lepiej.
Tak. No to tak jak kiedyś opowiadałem już słuchaczkom i słuchaczom, że byłem na niezwykłej imprezie, kiedy moi irlandzcy przyjaciele zaprosili mnie na imprezę, kiedy przeholowali z kredytem bankowym i bank zabrał im dom. I była impreza związana z pożegnaniem domu. W fantastyczne podejście.
W każdej sytuacji.
Tak, dystans totalny. Natomiast dedykuję tobie jedną piosenkę, to właściwie to, o czym rozmawiamy. Neil Tennant, Chris Lowe, czyli dżentelmeni z formacji Pet Shop Boys we wrześniu roku 1987 roku wydali niezwykły, wspaniały album opatrzony tytułem Actually. Dla mnie jeden z najważniejszych albumów, zwłaszcza, że metafory Neila Tennanta są niezwykłe i doskonale pamiętamy, co działo się w Wielkiej Brytanii w latach 80. Protesty górników, hutników, właściwie zniszczenie tego przemysłu przez żelazną damę Margaret Thatcher, no i taki refren, który pojawia się w tej piosence, King's Cross, to bardzo ważne miejsce na mapie Londynu. Ktoś powiedział mi, słuchaj, poniedziałek, ktoś powiedział mi, słuchaj, sobota i ciągle musisz żyć nadzieją jutra, że coś się wydarzy, ale wszystko stoi w miejscu. Możesz przeczytać to w książce, albo możesz opisać to w liście. Obudź się w to popołudnie i powiedz sam do siebie, że nic nie będzie ci nigdy zagwarantowane na 100%. Panie i panowie, Pet Shop Boys z dedykacją dla Bogdana Ferenca, naszego platynowego korespondenta i współpracownika i partnera. King's Cross, Pet Shop Boys. Dzięki, Bogdan. Do usłyszenia.
Dziękuję państwu, dziękuję tobie, Tomaszu.
Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet od godziny 10:00.